Ewa Kiryk to absolwentka zootechniki, zawodniczka obedience oraz dog frisbee. Prowadzi szkołę Thinking Dog w Koszalinie. Specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów behawioralnych border collie. Osoby z różnych części Polski przyjeżdżają do Ewy szukać pomocy, szczególnie z problemem gonienia obiektów. Od kilku lat prowadzi też swoją hodowlę Forget Fear, w której hoduje psy rasy border collie oraz chihuahua. Okej, to zacznijmy od tego, co zawsze, czyli jak zaczęła się Twoja historia z psami i kto był Twoim pierwszym psem?
Moja historia z psami zaczęła się tak naprawdę, no od małego zawsze miałam psy, ale taki mój pierwszy pies własny to był, Jezu, już 17 lat temu, to był sznaucer miniatura, znaczy miał nim być, był kupiony na targu, miał być pieskiem rodzinnym i w ogóle, więc... Taki normalny, zwykły pies, ale stał się no psem po pół roku w sumie sportowym, bo gdzieś tam się wkręciłam w jakieś treningi z nim, pod okiem w sumie mojej koleżanki, która trenowała. Jednocześnie jeździł ze mną na stajnie, przebywał ze mną całe dnie, no i tak to się mniej więcej zaczęło.
Czyli biorąc psa, nie myślałaś jeszcze w ogóle o psich sportach?
Nie, nie. Ja kiedyś widziałam tam jakieś zawody, jakieś agility i w sumie najbardziej to ciekawiło. No tym bardziej, że no, jeździłam wtedy konno, a jak wiadomo, większość psiarzy zaczyna od koni, od skoków, potem to przenosi na swoje, no trochę biedne pieski, jakby na to nie patrzeć, bo z perspektywy czasu, jak pomyślę, co wtedy... Mój pies skakał i co robił, to można tylko się za głowę chwycić. No ale tak to było, te 17 lat temu.
Czyli poszliście głównie w agility, czy coś jeszcze robiliście?
Nie, nie. Na początku jakby pierwszym naszym sportem było obedience, więc zaczęliśmy trenować, gdzieś tam chodzić na jakieś grupowe treningi, a po 3 miesiącach, mając, kurczę, nie wiem, chyba 14 lat wtedy, 15, jakoś tak. Pojechałam sobie na zawody związkowe, w ogóle nie będąc zapisana do związku, bo nie wiedziałam, że trzeba. Zgłosiłam się na zawody, pojechałam na te zawody. Wtedy dopiero w ogóle wchodziły książeczki startowe, więc tam mi dali książeczkę. Wystartowałam, zajęłam 3 miejsce z tym sznaucerem. Tak naprawdę z 9-miesięcznym psem po 3 miesiącach treningu. No i tak to się zaczęło. Ja chciałam wtedy, no bo on miał wtedy już prawie rok, to ja chciałam wtedy trenować agility, ale w tamtych czasach w Poznaniu nie było stricte agility w Poznaniu, tylko była grupa, tam była Maria Pajzderska, jakby prowadziła tą grupę. Tam biegała też Paula Gumińska, no którą wszyscy znają, ale no dziewczyny trenowały gdzieś tam pod Poznaniem, a ja w tym wieku no nie miałam możliwości dojazdów i w ogóle, no więc odpuściłam temat i robiłam to posłuszeństwo. A rok później tak naprawdę ten klub otworzył się w Poznaniu, no i wtedy zaczęłam regularnie trenować już w klubie, wtedy Artefakt Agility.
Ale to jak po 3 miesiącach już taki sukces, to ten pies był tak utalentowany, czy ty miałaś taki talent do prowadzenia go?
Nie wiem, jak to się stało, bo z borderami tak fajnie i tak szybko nie idzie. Wiadomo, że teraz jakby to jest trochę inny też poziom szkolenia. Inne trochę są kryteria i wymagania, ale ja uważam, że on wtedy ten pierwszy start naprawdę miał super. I naprawdę się super pokazał i miał, kurczę, 99 punktów na 100. No, do dziś to pamiętam. No tak po prostu nam wyszło.
A z jakich osiągnięć jesteś najbardziej dumna z nim?
Haker ogólnie robił wszystko. On miał ostatecznie A3 w agility, startował na frisbee, nawet robił freestyle, nawet miał jeden puchar za to. Była jakby w pewnym momencie została wprowadzona do Polski kategoria bonsai, więc dzielnie tam walczył, ale najwięcej osiągnięć to oczywiście miał z agility, no i potem też z obi. Bo jak ja zaczęłam robić agility, to obi porzuciłam i po 7 latach wróciłam do obi z nim, gdy poznałam Asię Hewelt. I to było trochę takie nowe spojrzenie na obi po wielu latach, nowe metody. No mi się też trochę głowa otworzyła na szkolenie, gdy poznałam Asię. No i Haker ostatecznie no, startował w obie, tam w klasie drugiej. Więc no też uważam, że to był duży sukces, jak na sznaucera miniaturkę, to on był bardzo wszechstronny, jeszcze dodatkowo, nie wiem, on grał w jakimś teledysku w ogóle z Kazikiem, to był pies po prostu, który miał taką osobowość, że jak ktoś go poznał, no nie da się go zapomnieć, to jakby wiele osób często go wspomina, no bo on też nie był takim prostym psem. To nie jest tak, że on po prostu był łatwy w ogóle, bo ja też wiele łez przez niego wylałam jakby na treningach, no bo on miał problem na, nie wiem, czasem ze skupieniem, z ucieczkami, on potrafił uciec z toru, różne rzeczy, ja naprawdę włożyłam masę pracy, żeby ten pies no tak pracował, żeby startował, no i się udało, no i tak naprawdę on do końca tak naprawdę swoich no, dni, to był pies, który miał tą iskrę taką w oku i on zawsze chciał pracować. A dodatkowo jeszcze był super do dzieci. To był wspaniały pies.
Ale czemu porzuciłaś obedience na tak długo?
No bo ja zaczęłam robić wtedy agility. I mi zawsze się podobało bardziej agility, więc zaczęłam trenować to agility. Ale myślę, że to też kwestia tego, że ja gdzieś tam się zatrzymałam i stwierdziłam, że no dobra, ten pies zrobi tą zerówkę, ale tą jedynkę to tak nie bardzo, no bo tam już trudniejsze ćwiczenia, już ten kwadrat, już takie rzeczy. Ja nie miałam wtedy, no nie miałam kompetencji, żeby no tego nauczyć, jakby mojego psa, bo się na tym nie znałam. Nie było za bardzo w Poznaniu trenerów, żeby to trenować. No i wybrałam po prostu agility, no bo dwa sporty w tym wieku, gdzie no to było no okres, no najpierw gimnazjum, no licealny, tak? No to jakby w tym wieku dwa sporty i pieniądze na treningi, no nie. Nie było takiej możliwości, tym bardziej, że no ja sama zbierałam na te zawody, nie wiem, pracowałam i w ogóle, no bo nie wiem, mi nikt nie dawał pieniędzy na to, żebym mogła trenować i startować sama, musiałam sobie do tego dojść.
To kiedy zdecydowałaś się na kolejnego psa?
Tak naprawdę myśl o borderze była dość szybko, no bo to było mniej więcej jak, tak, Haker miał wtedy 2 lata, ja zaczęłam chodzić na te agility, no i ja tam poznałam Paulę i poznałam wtedy Wenę, która miała 8 miesięcy. To był pierwszy border, którego ja zobaczyłam. I ja wtedy powiedziałam, że ja też chcę takiego psa i że najbardziej to bym chciała psa po Wenie. No i dotrzymałam swojego i 3 lata później, 3 lata czekałam. 3 lata później pojawiła się u mnie w domu Flika. W międzyczasie, jakby zanim Flika się jeszcze pojawiła, to jakoś tam wyszło, że ja zaczęłam z jakimiś borderami trenować tu w Poznaniu. Tu trenowałam, gdzieś tam startowałam z psami jednej hodowczyni. I tak naprawdę to jakoś płynnie samo wyszło. Ja tak naprawdę nie planowałam tego, że tak to będzie. No tak to wychodziło. Ktoś gdzieś zobaczył, jak trenuję tam z psem i mnie poprosił, czy ja bym mogła z jego psem potrenować. Właśnie to był taki border showowy. Wtedy Race on się nazywał. Bardzo trudny pies to był. No, ale udało też się z nim coś nawet wystartować. No i tak naprawdę wyszło, więc myśl o borderze już była dość szybko, ale zanim wzięłam tego pierwszego bordera, to ja 3 lata jakby obywałam się z tą rasą.
A Flika sama wybrałaś, czy Paula wybrała za ciebie?
Ogólnie to było tak, że ja byłam 3. na sukę w kolejności, no bo wiadomo, miała brać Paula, miała brać właścicielka reproduktora, no i ja byłam 3. No i to było ogromne, pamiętam, no jak dziś, to był ogromny stres, jak one zaczęły się rodzić i w ogóle. Rano wtedy jeszcze to było niebieskie forum, myślę, że co niektórzy je pamiętają, niebieskie forum Border Collie, nie było Facebooków i innych rzeczy. I rano tylko weszłam i tylko liczyłam, Boże, 1., 2., 3., 4. suka, mogę iść spać dalej, urodziła się. A co do wyboru, no jakby było ustalane, że Paula jakby będzie dobierać, i ja jakby się z tym zgadzałam, ale od początku miałam coś takiego do Fliki, że to ten pies, no potem wyszło, że Pauli też się to jakby zgadzało, No i tak się jakby pojawiła u nas Flisia. Co zabawne z tego wszystkiego jest to, że Wena miała rodzić dzień wcześniej, a urodziła dzień później i Flika się urodziła dokładnie w urodziny piąte hakera, więc dla mnie to w ogóle, ja wierzę w takie znaki, więc to był taki znak, że to naprawdę tak miało być.
Czy ona była podobna do Weny i jakby spełniła Twoje oczekiwania o borderze?
Flika była kopią Weny. Od małego była nazwana Wełękon Junior w hodowli. Ona była bardzo podobna wizualnie i bardzo, znaczy na niektórych zdjęciach ja miałam problem z zawodów potem na przykład, czy to jest Wena, czy to jest Flika. One były naprawdę bardzo podobne, bardzo podobną mimikę miały. No i miały też podobne problemy, bo no Wena na przykład bała się dźwięków i ja o tym wiedziałam jakby biorąc psa z tego miotu. I też już w hodowli Flika wykazywała tendencję do reakcji na dźwięki, i ja też ze świadomością ją brałam, i tak było. Flika bała się burzy jak Wena, bała się strzałów, i to było jakby świadome branie, ale też sportowo ona była, no to była kopia, to był pies. Ja nie wiem, czy ja będę miała jeszcze kiedykolwiek takiego psa do frisbee, który po prostu, jak się jej rzuciło pierwszego backhanda w wieku pół roku, no to ona po prostu pobiegła, złapała i wróciła. A jeszcze do tego ładnie sobie skoczyła. I ten pies nigdy w życiu sobie nie robił krzywdy. Ona technicznie robiła zawsze, tak zawsze nazywaliśmy to puczy kulką, tak samo jak Wena, więc była naprawdę wierną kopią swojej matki, czyli tak jak ja chciałam, bo ja w Wenie po prostu byłam zakochana.
To twoja przygoda z frisbee zaczęła się razem z nią.
Zaczęła się już z hakerem, no i z tymi innymi borderami. Bo ja frisbee poznałam, jak pojechałam na pierwszy obóz agility, czyli haker miał wtedy 2 lata. No i w obóz był, wtedy ten agility był robiony w Neverlandii. No i tam wiadomo, hodowla borderów. No i tam ludzie też rzucali se frisbee. No to ja też zaczęłam rzucać to frisbee, zaczęłam trenować z hakerem to frisbee. Więc rok później, jeżeli dobrze kojarzę, tak, rok później haker pierwszy raz wystartował, to był 2009 rok, wystartował na freestylu, więc miałam jakby to doświadczenie gdzieś tam z frisbee, ale oczywiście to w ogóle freestyle ze sznaucerem a borderami to nie ma porównania, ale zanim Flika zaczęła startować jeszcze na frisbee, w ogóle to ja już wcześniej też startowałam z innymi borderami i na konkurencji dystansowej i na freestylu. Zanim chyba z Fliką zrobiłam freestyle, to chyba robiłam z 3 czy 4 psami freestyle. W ogóle była jakaś taka liczba dość spora. To było kilka borderów.
A ją brałaś z myślą o konkretnym sporcie, czy chciałaś też wszystkiego popróbować?
Ją brałam przede wszystkim do frisbee. To był mój cel. I oczywiście też agility, ale to agility jakoś nam się rozjechało, bo jednak frisbee jest dużo łatwiej trenować, bo wystarczy kawałek trawnika bezpiecznego i można robić. Agility musiałam dojeżdżać na plac, a w momencie, kiedy wzięłam Flikę, to automatycznie też ja się wyprowadziłam z domu, więc musiałam to wszystko jakby ogarnąć. 3 psy, bo jeszcze wtedy miałam taką znajdę kropkę. Musiałam ogarnąć 3 psy, pracę, studia i dojeżdżanie na plac to już było. No już było za dużo. Ja jeździłam, ale coraz mniej. Flika nawet wystartowała w jakichś zawodach agility. Ona nawet jakąś inną łapkę gdzieś tam miała z agility. Ale żeby to robić tak na bardzo, bardzo poważnie, no to niestety nie starczało czasu. Jakby no nie dało się. Ale też to się wtedy zazębiło z tym poznaniem Asi Hewelt, bo ja Asię poznałam, jak Flika miała rok już skończony. No i od tamtego momentu no cały czas ze sobą trenujemy, czyli to jest już 11 lat minęło. I Flika też robiła trochę obi, ale no to nie był jej, że tak powiem, klimat. Ona była za delikatna. Ona też w wieku pół roku niestety miałyśmy bardzo niemiłą jakby sytuację, ponieważ Flika gdzieś pod blokiem u mojej babci, przy mnie tak naprawdę, ona została potrącona przez samochód, który ledwo jechał, ale ja chciałam, żeby ją ktoś tam chwycił, żeby nic się właśnie nie stało. Ona się przestraszyła i wpadła pod koła, i fizycznie jej się nic nie stało, ale ona się tak przestraszyła, że ona uciekła i w obcym mieście dwie noce, zima, szukaliśmy półrocznego szczeniaka 40 godzin. Ja jakby nigdy nie zapomnę jakby tej całej sytuacji. Myślę, że też wiele osób, które jest w tym świecie, też to pamięta, bo to było rozgłośnione na całą Polskę. Ja miałam wtedy ogromne wsparcie. Wtedy ludzie z Poznania, Warszawy, Szczecina przyjechali i pomagali mi szukać, bo ja w Kołobrzegu już wtedy ja nie miałam tak znajomych, więc nie miał kto mi tam na miejscu za bardzo pomóc. Więc bardzo dużo ludzi wtedy przyjechało. No ale to wydarzenie niestety też jakby się odbiło jakby na niej, ponieważ ona wtedy zaczęła się bać ludzi. A w wieku pół roku ugryzła mi pierwszego człowieka. I kolejne miesiące były bardzo trudne. Dla mnie to był bardzo trudny czas, jakby posiadanie bordera, który ogólnie kocha ludzi, ale jak się wystraszy, jest w stanie ugryźć. I no naprawdę doszło do takiego momentu, jak ona miała tam ponad rok, tak, bo to było w okolicach świąt, pamiętam, że gdzieś pamiętam, że ja napisałam do Pauli, że nie wiem, czy nie będziemy musieli znaleźć nowego domu, bo no ja nie dawałam rady, bo ten pies się, ona szła i ona potrafiła się po prostu ugryźć kogoś, po prostu rzucić się do niego, ona potrafiła iść na spacerze i widziała 200 metrów osobą przed sobą, ona biegła, potrafiła ją chwycić, zataczać wtedy koła, była w ogóle na innej planecie. To naprawdę było bardzo, bardzo ciężkie dla mnie wtedy. Ja nie miałam wtedy wiedzy, szukałam pomocy, ale tak naprawdę efektów nie było, tak? No ale na szczęście jakby się nie poddałam, jakby zaczęłam pracować i robiłam, no i została ona ze mną, bo teraz jakby po tych latach ja sobie nie wyobrażam, że mogłabym wtedy zrobić inaczej. Jednak miałam taki stan bardzo dużego załamania i patrząc teraz jakby z perspektywy, ja się nie dziwię, że ludzie jak mają takie problemy, to oni naprawdę się załamują, bo no to jest trudne. To jest trudne, jak ciężko jest pomóc sobie i swojemu psu. Dlatego rozumiem tych wszystkich ludzi.
Jest coś, co wam jakoś szczególnie pomogło przezwyciężyć tą agresję?
No tak naprawdę, no oczywiście, ona, znaczy na pewno ona w pracy nie widziała tego, nie widziała ludzi. Ja w pracy miałam do niej pełne zaufanie, chociaż no na początku, no ten pierwszy start pamiętam na zawodach, to już było po pierwszej akcji, jak ona tam chwyciła. Ja miałam ogromny stres, pamiętam, że wtedy rzuciłam dysk jakoś krzywo i rzuciłam w takiego Czecha, który jest bardzo postawny, wysoki i jeszcze był ubrany na czarno, a to też ją bardziej tak odpalało i ona po prostu 30 centymetrów przed nim łapała dysk i no nic się nie stało, więc jakby no w pracy ja zawsze miałam do niej zaufanie, a to czy co mi tak pomogło? Najbardziej przede wszystkim wprowadzenie zasad i po roku bardzo pozytywnej pracy i nagradzania ją za wszystko, za każdy kontakt i w ogóle, no to ja poszłam jakby w mniej pozytywne jakby rzeczy, żeby przede wszystkim ją wybić z tego zachowania, bo ten amok był, no ten amok był straszny, to naprawdę nie dało się żyć i to tak naprawdę otworzyło jej głowę. Ja zaczęłam czuć się jakby też trochę bezpieczniej, bo ona też zobaczyła, że no jest jakaś granica i ja dalej, no ja nie pozwalam, po prostu nie pozwalam jej tego robić, bo cały czas nagradzanie ją za to, że ona się cieszyła do ludzi i w ogóle no nie przynosiło efektu. Efekt był no zupełnie na przykład odwrotny i nie przekładało się to, a jak postawiło jej się w końcu tą granicę, że ona no nie może tego robić, to tak naprawdę ja zaczęłam mieć trochę kontaktu z tym psem. A potem to tak naprawdę było głównie budowanie zaufania i doszło do etapu takiego, że ona, nie wiem, widziała tam gdzieś kogoś i ona automatycznie wracała do mnie i szukała tego wsparcia, gdzie wcześniej nie było to możliwe, ale mówię, to była masa pracy, budowania sobie tej relacji, ale też w dużej mierze i tak naprawdę no, w bardzo dużej mierze to było postawienie jej granic. Że ona no, nie może jakby tego robić, bo bez tego ja uważam, że ona do końca życia chodziłaby tylko na smyczy i że problem by się wzmacniał, ona potem mogła chodzić bez smyczy, Tylko wiadomo, ja jej nigdy do końca życia nie wrzucałam w sytuację, że ona bez smyczy ma, nie wiem, minąć kogoś, kto na nią nachodzi. Więc w takiej sytuacji ona nigdy nie była wrzucana, no bo to był pies do końca jakby problemowy, który może się odpalić. To nie jest tak, że to by znikło. Więc to nie był nigdy pies, któremu ja bym w takiej sytuacji no, do końca zaufała. No bo też uważam, że nie ma co wystawiać psów na takie bodźce, żeby ją zostawić z tym samym, jak i no, nie ma co wystawiać obcych ludzi, no bo to nie jest dla nikogo komfortowe, że mój pies by kogoś złapał. Oczywiście ona nie gryzła na zasadzie, że się rzucała i szarpała, tylko to było raczej takie skubnięcie i odsunięcie od siebie człowieka. No ale ja na pewno nie zamierzałam tego gdzieś w jakikolwiek sposób tolerować, żeby tak to wyglądało.
A na psy też potrafiła tak zareagować?
Ogólnie do psów ona potrafiła sobie wyskoczyć. Głównie na smyczy, ale ja myślę, że to wszystko było związane przede wszystkim z tymi problemami z ludźmi, z tą smyczą i w ogóle. Ale ona ogólnie z psami miała dobre relacje. Ona jak była puszczona luzem, ona się dogadywała. Ona u mnie w domu tak naprawdę do ostatnich swoich dni, no niestety 2 miesiące temu musiałyśmy się pożegnać. Do końca swoich dni ona zawsze jakby była najlepsza do wszystkich szczeniaków. Ona była taką dobrą ciocią. Z jednej strony, jak trzeba było, to się bawiła. A z drugiej strony, jak szczeniaczek przesadzał, to ona po prostu jak taka matka potrafiła tego szczeniaczka złapać za pysk i mu po prostu powiedzieć, że dobra, hola, hola, teraz już jest koniec. I po chwili znowu z tym szczeniakiem na przykład się bawiła. Więc jakby ona bardzo, bardzo to było widoczne, jak ona zarządza stadem. Nawet u nas, jak czasem się tam zdarzało, że jakieś psy się ścięły, to najczęściej było tak, że Flika wjeżdżała w te psy pomiędzy i gdzieś tam je albo rozdzielała, albo chwytała na przykład tego, który gdzieś tam bardziej inicjował ten kontakt, żeby tego psa jakby ograniczyć i go zastopować, więc ja na pewno nie mogę powiedzieć, że ona miała problem z psami, chociaż ona nie była też święta i ona, mówię, na smyczy potrafiła się gdzieś tam do kogoś trochę zburać, ale ogólnie był to pies, który naprawdę się dobrze komunikuje i ja nigdy, nie wiem, nie bałam się z nią puścić z obcymi psami, czy tam jak jechałam do znajomych, żeby ona chodziła z innymi psami, no nie, bo ona jakby komunikację miała na bardzo wysokim poziomie. I to jest chyba też kolejna podobna rzecz do Weny, tak jak Paula mówiła, że no jak Wena też odeszła, to też zaczęły się u niej w stadzie jakieś tam problemy, tak, że tam samce zaczęły mieć do siebie jakieś, że tak powiem, co jakiś czas problemy, bo tak naprawdę zawsze trzymała to w ryzach Wena. Ja na ten moment nie jestem w stanie tego jeszcze powiedzieć, obawiam się, że to też jest za krótki okres czasu, no ja też w domu nie mam jakiś tam, one tak w domu się tam raczej nie kłóciły, żeby ona musiała aż tak w to ingerować, ale no to był taki przewodnik, ona była takim przewodnikiem wszystkich tych moich psów po drodze. Uważam, że też zawsze dużo osób jakby cieszyło się, jak Flika z ich szczeniakiem jakby obcowała. My się śmieliśmy, że to jest no najlepszy pies po prostu do wychowania szczeniaczków.
A jej wrażliwość na dźwięki przeszkadzała wam jakoś w sportach albo w życiu codziennym?
Na pewno w życiu było to jakby uciążliwe, może nie, bo ja się też przyzwyczaiłam. No ona przez tą wrażliwość na pewno nie mogła tego Obi za bardzo robić. Ona nawet wystartowała, ale ja odpuściłam, bo ona była, po to Obi nie szło przez to po tym wypadku, że ona miała bardzo duży stres, żeby zostawać, czyli ja na przykład na, nie wiem, zostawieniu jej do przywołania, to był dla niej ogromny stres. W ogóle leżenie było dla niej ogromnym stresem po tym całym zdarzeniu, więc ja to odpuściłam. Kolejna rzecz to jest właśnie dźwięki. No w życiu codziennym było to czasem problemowe, bo ona potrafiła gdzieś tam reagować, o tak jak teraz właśnie. Teraz strasznie wieje i Flika już w tym momencie by i tu nie było. Ona już pobiegła się schować, bo taki mocny wiatr był dla niej bardzo dużym stresorem. Niektóre dźwięki ją stresowały. Dziwne, to na przykład nie wiem, dźwięk gwizdka. Co zabawne, na gwizdek na peronie pociągu nie reagowała, bo my wręcz mieszkałyśmy w pociągach swego czasu, tyle jeździłyśmy, a na przykład na dźwięk gwizdka na zawodach czy w telewizji się bała. Więc to było takie trochę śmieszne. Na zawodach raczej to nie przeszkadzało. No, chyba, że była burza i był jakiś jeden taki start, że była burza i ja po burzy musiałam zrobić freestyle. I ogólnie ona to dźwignęła na pewno bardziej niż ja. Bo ja byłam tak zestresowana, że ona się zestresuje, że nie wiem, ucieknie gdzieś, że coś się stanie i w ogóle. Ale ona to podniosła. Ona przy dyskach naprawdę podnosiła wszystko do góry. Naprawdę dawała radę to dźwignąć.
A z sukcesów sportowych co najbardziej Cię cieszyło?
Chyba z takim największym sukcesem, może to nie jest bezpośredni sukces, ale no dla mnie ogromnym sukcesem było zakwalifikowanie się na Mistrzostwa Świata, jak ona miała niecałe 2 lata. No i dzięki wtedy jakby zbiórce też i pomocy wielu osób my poleciałyśmy wtedy na te Mistrzostwa Świata. No ja wtedy leciałam z 2 psami, bo z nią jechałam na Super Open, na freestyle, a z Bessie się zakwalifikowałam na Tosa, więc leciałam z 2 psami. Więc dla mnie ten start na tych Mistrzostwach Świata, pomimo że ja tam byłam ostatecznie, nie wiem, w połowie stawki, ale no dla mnie był ogromnym wyróżnieniem i ogromnym sukcesem. Myślę, że największym, bo tam reszta jakiś tam, oczywiście ona miała trochę podiów i w ogóle, ale uważam, że to był dla mnie taki no największy sukces.
Kto był Twoim kolejnym psem?
Kolejny był, znaczy to ciężko trochę powiedzieć, no ale w sumie dobra, myślę, że Zaksę też możemy tutaj podciągnąć. Kolejna była Zaksa i ona się urodziła 1,5 roku później i to jest śmieszna sprawa, bo tak się zaczęło wybieranie moich psów. Ona się urodziła u znajomej w hodowli, ja tam byłam pomóc jej przy tych szczeniakach i tak coś mnie tknęło, mówię, kurczę, ten szczeniak jest podobny do Fliki. Nawet no, mam do tej pory jakby to zdjęcie, jak Zaksa miała 3 tygodnie i Flika. I oczywiście ona już była nawet chyba zarezerwowana i ja wtedy powiedziałam, że ja chcę tego szczeniaka, ale albo, że z tego miotu, bo ja matkę tego miotu bardzo dobrze znałam, więc jakby wiedziałam, że jakby po tej suce mogłabym mieć psa i ona miała no, Zaksa bardzo podobną twarz i wiedziałam, że no albo ten szczeniak, albo żaden. Tylko, że tu jakby była taka też sytuacja, że ja mam tą, miałam trochę taką zasadę, że no ja muszę mieć odstęp między psami. Między Fliką a Hakerem było 5 lat i chciałam jakby to w miarę zachować, no a tutaj było tylko 1,5 roku. Dla mnie to było za szybko, ale ja wtedy byłam, wiesz, jakby w związku z Wojtkiem i jakby ten mój chłopak, on też się wkręcił, też sobie coś tam chciał z tą Fliką robić. No i wtedy jakby ustaliliśmy, że po prostu będzie jego pies. Że nawet jeśli gdzieś tam coś się stanie, no to to jest jego pies, bo ja nie chciałam doprowadzić do sytuacji, że ja będę miała 2 psy w bardzo zbliżonym wieku, no bo wiadomo, ja ogólnie wychodzę z założenia, że ja nie chcę kolekcjonować tych psów, ja chcę mieć dla nich czas, a na starość mieć przede wszystkim też możliwości i finanse, żeby te psy leczyć. A nie, że będę miała 2 takich emerytów i będzie naprawdę ciężko. Dlatego Zaksa była wzięta z założeniem dla Wojtka i no potem gdzieś tam tak się stało, że no ona potem ostatecznie z nim mieszkała, ale ja jakoś tak po roku, jak ona miała 1,5 roku, zaczęłam z nią trenować. Przypadkiem, bo gdzieś tam wyjeżdżał i ona do mnie wtedy przyszła, no my już wtedy nie byliśmy razem, więc przyszła do mnie, że ja się nią zajęłam. Zaczęłam z nią trenować i się okazało, że ten pies ma potencjał do obi. I wtedy już tak naprawdę no wróciłam, no bo wiadomo, z Hakerem robiłam, startowałam, ale nadal to był sznaucer. Z Zaksą jakoś tak wyszło, że w kilka treningów się udało zrobić 0. Ja po 3 tygodniach, a to u nas 3 tygodnie, gdzie ona no wracała normalnie do domu, 3 tygodnie to może ona miała, nie wiem, 6 treningów. I ona po tych 6 treningów pojechała na 0, miała naprawdę fajny start, nie uzyskała wtedy doskonałej, ale miała 3. lokatę, ale to mi pokazało, że kurczę, no ten pies się do tego nadaje, no to trzeba to pociągnąć. No i ja dalej to ciągnęłam, nie wiem, 2 miesiące później już startowała w 1, ostatecznie doszła do 2, ona miała awans do 3, ale no, my w trójce nigdy nie wystartowałyśmy. No przede wszystkim ze względu na to, że jak ja z nią trenowałam, to ja trenowałam z nią może 2 razy w tygodniu. To przy obedience jest naprawdę, naprawdę za mało, ale ona i tak była, ona była genialna, bo jak ona już się, to był pies, który się wolniej uczył, na przykład dużo wolniej niż Flika, ale jak ona się czegoś nauczyła, ona była stała w tym i to było wspaniałe, że ona jakby nie kombinowała, nie wymyślała, a przy okazji nadal bardzo dobrze się pokazywała na ringu, miała ogromne możliwości fizyczne, była bardzo szybka, ale potrafiła super hamować, no naprawdę taki fajny pies do obi, a najlepszą jej cechą było to, że ona była psem jednego pana, no w sumie dobra dwóch, bo dla niej Wojtek był ważny i ja byłam ważna. I z nią robienie rozproszeń, to naprawdę nie wiem, co ktoś musiałby zrobić, żeby ją rozproszyć, bo ona, ją nie interesował nikt inny. Ona potrafiła nawet, nie wiem, znać moją współlokatorkę i jak ja byłam w pokoju, to jak Ola ją wołała, to Zaksa nam się nie odwróciła. Ona miała po prostu wszystkich innych w poważaniu i to było super. Naprawdę do Obi to było super. Wiele osób czasem mówiło, że to jest autystyczny border, bo jak ją wołają, to ona nie przychodzi albo ona się nie cieszy i w ogóle. I okej, tak, myślę, że miała takie właśnie cechy trochę autystyka, ale myślę, że... Znaczy ja uważam, że w ogóle każdy border ma jakieś cechy autystyka. Ja się śmieję, że to są autystyczne psy, ale ona miała te cechy na przykład tak, no moim zdaniem trochę wygórowane, właśnie tą cechę, ale dla mnie to była super cecha, bo ja naprawdę nie musiałam nic robić z rozproszeniami. Ten pies po prostu wchodził, robił, skupiał się. No tak naprawdę idealny pies do pracy.
Czy miała jakieś słabe strony? Bo to naprawdę brzmi idealnie.
Czy miała słabe strony? Tak. Ona miała być psem do frisbee. I to jest pies, który ja uważam, że to był... Jak spotkałam wiele borderów, ale uważam, że to był najbardziej beznadziejny pies do frisbee, jakiego mogłabym sobie wyobrazić. Więc tak, miała słabe strony. Ona się kręciła pod dyskiem, ona nie łapała. Ona super robiła rzeczy obok ciała i blisko i łapała, ale jakkolwiek, na jakimkolwiek dystansie, to ona w ogóle głowy nie podnosiła do góry. Ja naprawdę różnych z nią rzeczy wtedy próbowałam i w ogóle, ale my po prostu daliśmy z tym spokój. Ona sobie rekreacyjnie łapała te dyski po prostu na krótkich dystansach i to jej i no Wojtkowi jakby, no to im wystarczało, żeby się po prostu dobrze bawić. No a ja robiłam z nią obi i w tym się spełniała, więc jakby no wada i nie wada. No jeżeli ktoś by brał naprawdę tylko do frisbee i nie byłby w stanie zmienić jakby sportu pod psa, no to ja uważam, że ktoś by był bardzo, bardzo niezadowolony z takiego psa, ale no tu wyszło, że ona do obi jest super i jakby nie było potrzebne nic innego, a dodatkowo frisbee robiła sobie rekreacyjnie dla zabawy i oboje jakby się z tym dobrze bawili.
Czy to od niej zaczęła się twoja przygoda z hodowlą psów?
Tak, jakby Zaksa jakby zapoczątkowała. U mnie pierwszy miot, była no matką 3 miotów ostatecznie. Pierwszy miot miała 7 lat temu, teraz te szczeniaki w listopadzie skończyły 7 lat, a najmłodsze jej skończyły 4 lata. Zaksa sama już ma, w marcu teraz kończy 11, tak, 11 lat, więc już też jest w takim starszym wieku, ale trzyma się no super, ona jest jakby w super kondycji. Nic tam się nie dzieje z nią, ale no właśnie pierwszy miot w mojej hodowli był no na niej. No plan był zupełnie inny, bo to Flika miała mieć miot, ale w wieku 3,5 roku wyszło, że jej brat ma padaczkę, więc tak naprawdę my się cieszyłyśmy, że no nie wiem, no bo Paula wiadomo też chciała, też jakby o tym myślała, ale wszyscy się jakby cieszyli, że nikt tego nie zrobił w wieku 2 lat. Bo padaczka wyszła w wieku 3,5 roku, potem zaczęło się okazywać, że po tym psie w innych miotach też są padaczki, więc tak naprawdę wszyscy tylko dziękowali, że no tych psów się jakby wtedy nie rozmnożyło, no bo ta linia z tamtej strony naprawdę była dość mocno obciążona, no dlatego moje plany jakby nie wypaliły, no, no i dobrze w sumie, że no nie wypaliły, no bo to by było dla mnie no za duże ryzyko, żeby powoływać taki miód.
Szczeniaki po Zaksie chciałaś, dlatego że ona była taka dobra w obedience? Jaki w ogóle był za tym wszystkim zamysł?
Tak, jakby zamysł był w ogóle szczeniąt pod ten sport. Samiec, którego też użyłam, no to też startował na Mistrzostwach Świata. Jest w ogóle bardzo blisko spokrewniony z Tafem Aschehoug, bo to jest półbrat Taflona. Więc taki był zamysł, żeby jakby to zrobić. No i ja też chciałam. Ja chciałam jakby, to mnie gdzieś interesowało, chciałam zacząć hodowlę, żeby mieć te mioty raz na jakiś czas i żeby no gdzieś tam, powiedzmy, tworzyć te psy, które będą do pracy, właśnie do sportów. No bo chciałam coś zrobić, no coś dobrego dla rasy w miarę gdzieś tam moich możliwości i umiejętności.
Jaki ogólnie jest twój typ bordera? Jakie psy starasz się hodować?
To jest chyba ciężkie pytanie, bo ciężko jest tak naprawdę, no wiadomo, że każdy by chciał hodować zdrowe psy przede wszystkim i to jest jakby dla mnie gdzieś tam najważniejsze. Nie jesteśmy też oczywiście w stanie wszystkiego przewidzieć, no ale to ile się da sprawdzić i przebadać i no uważać, co się robi, no to jest jakby dla mnie najważniejsze. No dla mnie też jakby kolejną bardzo ważną cechą jest to, no, żeby te bordery chciały pracować i żeby te bordery nie miały problemów no przede wszystkim jakiś typu, nie wiem, do ludzi, tak? Żeby nie były agresywne do ludzi, gdzie tego się no, dużo zdarza, żeby nie miały reakcji dźwiękowej, bo no, ja doskonale wiem, jak się żyje z psem, który ma reakcję dźwiękową i da się z tym żyć, ale nie jest to proste. Więc tutaj na to też bardzo zwracam uwagę. No i też, żeby to były takie no lżejsze na pewno psy. Jakby ja, no raczej jakby, no, no większość, no teraz to co mam, no to to w połowie chociażby są linie użytkowe. Więc no są to tak zwane wersy, ale to też już powoli zależy, który miot i w ogóle. No Zaksa była raczej z takiej showowej linii, tylko że to 11 lat temu to trochę też inaczej wyglądało i tam od jej strony ojca były też jakieś gdzieś tam jakieś użytkowe psy, no ale jednak większą część rodowodu to ona miała raczej taką użytkową. W ogóle teraz jakby pamiętam, to ja też naprawdę bardzo się musiałam postarać, żeby ta właścicielka tego reproduktora no chciała pokryć mi tego psa. Bo no, pamiętam patrząc w rodowód, że no to tak nie do końca, bo to takie szołowe linie i w ogóle i w szczególe, no ale na szczęście jakby Zaksa wygrała jakby sobą, bo po wysyłaniu filmów, jak ten pies trenuje, jak się prezentuje i w ogóle, no to się jakby tam ta właścicielka i hodowczyni tego psa, nie hodowczyni psa, tylko hodowczyni ojca tego psa, jakby no dały zielone światło, więc dla mnie to w ogóle była no ogromna, że tak powiem, radość.
Czy ciebie jako świeżego hodowcę zaskoczyło coś w tych pierwszych miotach?
Czy zaskoczyło, to ciężko jakby powiedzieć. Oczywiście jak na pierwszy poród, taki własny, który odbierałam, no bo wcześniej ja odbierałam też porody, ja długo się szykowałam do tego naprawdę. Ja zanim no, odebrałam swój poród własny, to byłam przy jakichś 4 czy 5 innych porodach, żeby tak naprawdę no, mieć jakiekolwiek doświadczenie i móc się jakoś na to przyszykować, ale oczywiście nie obyło się bez komplikacje to za duże słowo, ale bez przygód, bo no wiadomo, już tam zaczęła się cała akcja, wszystko trwało i no się nic nie rodziło. No to oczywiście panika, wyjazd do kliniki, ale ona się wtedy zestresowała i pierwszego szczeniaka urodziła wtedy w klinice. Jak już mieli robić USG, to ona stwierdziła, że jednak urodzi. A drugi szczeniak, jak wracaliśmy do domu, urodził mi się na klatce schodowej. Więc ogólnie to teraz ja się z tego śmieję, ale wtedy to nie było nic zabawnego, jak się zaczęła mi rodzić na klatce schodowej, zgasło mi światło, nie miałam przy sobie no, narzędzi tutaj do pępowiny, do czegoś. No to było dość ciekawe doświadczenie, ale na szczęście dalej poszło jakby łatwo. Ale ogólnie, czy coś mnie tak zaskoczyło dalej? Nie, ja uważam, że ja byłam dość dobrze przygotowana. Ja uważam, że naprawdę zanim odebrałam właśnie poród, zanim to wszystko było, to ja dużo też czasu spędzałam w innych hodowlach, żeby się tego uczyć, żeby zobaczyć, jak się odchowuje te szczeniaki. No też dużo pomogła jakby moja gdzieś tam zdobyta już wiedza przez lata a propos gdzieś tam socjalizacji. I w ogóle, no i co się da, to też jakby czytałam i chciałam się rozwijać. Oczywiście uważam, że jakby gdzieś tam jakieś błędy na pewno zrobiłam, bo to no nie da się nie zrobić błędów, ale no dla mnie najważniejsze jest to, żeby no szukać tych informacji i być otwartym na tą wiedzę, a nie po prostu robić miot dla miotu z zerowym przygotowaniem do no czegokolwiek tak naprawdę.
A czy planując te mioty miałaś już chętnych na szczeniaki, czy ogłaszałaś i dopiero potem szukałaś przyszłych opiekunów?
Ogólnie z tym pierwszym to było tak, że ja gdzieś tam mówiłam, że jakby są takie plany i w ogóle, no i tam były jakieś osoby zainteresowane, ale to zwykle jest tak, że tak naprawdę jak się wrzuci dopiero tą zapowiedź, tylko że ja na tą zapowiedź rzucałam, nie wiem, 3 czy 4 miesiące przed kryciem, tak? Więc jakby się okazało, że nie wiem, zainteresowanie jest zerowe. To ja mogłam ten miot zawsze odwołać, ale no zainteresowanie gdzieś tam, no osoby pytały i w ogóle, więc no stwierdziłam, że no spoko, że no powinno być jakby dobrze i powinnam znaleźć dobre domy, ale to też jest tak i to już po tych no 7 lat doświadczenia z miotami, okej, ja nie miałam tych miotów dużo, bo teraz ten mój najmłodszy miot ma... Ten najmłodszy mój miot to jest szósty mój miot, więc przez 7 lat to naprawdę nie jest nie wiadomo co. Ale ja też uważam, że jakby jak już jest zainteresowanie, to spoko, ale to, że ktoś się interesuje, to oczywiście nie jest wiążące. Dla mnie też nie jest wiążące ze względu na to, że ja nie robię rezerwacji i ja tak naprawdę ja rozmawiam z ludźmi przed urodzeniem, przed kryciem. Ale decyzje, czy ktoś dostanie jakiegokolwiek psa, najczęściej zapadają, jak szczeniaki się urodzą. I to też czasem później trochę. A czy konkretnego psa i jakiego, no to bardzo późno ja podejmuję te decyzje, bo to jest około 6-7 tygodnia. I ja wiem, że dla ludzi czekających jest to mało komfortowa sytuacja, ale no od wielu lat mam taki system i go nie zamierzam zmieniać. Bo ja wtedy wiem, co mam przede wszystkim, a nie jest dla mnie problemem, że ewentualnie szczeniaki zostaną chwilę dłużej u mnie w domu, no bo jestem na to przygotowana, tak jakby mam tak dostosowane życie, żeby móc w razie czego się tego poświęcić. I ja też takie podejście nie mam tylko dla borderów, bo rasa pracująca, ale takie samo podejście mam do mojego przyszłego miotu Chihuahua. I teraz też tak jest, ja rozmawiałam z kilkoma osobami i one wyraziły chęć i zainteresowanie, ale to nie jest tak, że ja robię jakieś rezerwacje, no bo ja nie wiem, co się urodzi, jakie będą mi w ogóle. Wiadomo, że dobór domu dla Chihuahua to jest w ogóle inny poziom, ale no zasady mam takie same. Ja nie uważam, że kto pierwszy, ten lepszy. Wręcz mam bardzo duże takie doświadczenia, że te szczeniaki, które nie wiem, ogłaszałam, jak miały tam 6-7 tygodni, że te są konkretne, wolne, to mi się właśnie zgłaszały wtedy takie super domy. I ja osobiście też z perspektywy osoby szukającej, ja na przykład to bardzo rozumiem, bo ja na przykład nie umiałabym, nie wiem, zarezerwować psa czy wybrać psa, jak one, nie wiem, mają 2 dni. Bo no ja bym chciała wiedzieć coś więcej, a najczęściej tak jest, że w tych miotach trzeba rezerwować, jak się już urodzą. Więc jakbym miała czekać, jakbym miała gdzieś kupować do 7 tygodnia, to fakt jest taki, że już tych szczeniaków by dawno nie było. Dlatego no ja uważam, że no lepiej, że, znaczy tak. To nie jest lepiej, gorzej. No mój system mi się po prostu sprawdza i mi się podoba i na pewno nie będę go zmieniać. Nieważne, że to jest border collie, które mają być do sportu, czy to jest chihuahua, która no teoretycznie ma być do życia, jakby niby to jest rasa, ale ja i tak do tego na przykład miotu szukam aktywnych osób, notabene sportowców, którzy z tymi psami będą coś robić. Oczywiście nie na poziomie mistrzostw świata, ale że te psy będą miały fajne, aktywne i sportowe życie.
Czy kiedykolwiek żałowałaś wyboru jakiejś osoby na opiekuna?
Tak. Tak, ale takie rzeczy wychodzą niestety z czasem. I oczywiście, że tak. Jednak no, ja uważam, że czasu się nie cofnie i dla mnie, jeżeli te psy jakby mają dobrze i są zadbane, a są, więc jakby tutaj nie można powiedzieć, że nie, że jakby no mają dobrą opiekę, nic jakby im się nie dzieje w ogóle. Więc dla mnie jakby to jest okej, ale z perspektywy czasu myślę, że bym zmieniła niektóre wybory.
Na dzisiaj to wszystko. Dalszy ciąg rozmowy już za tydzień. Tradycyjnie zachęcam do obserwowania podcastu Kochamy Psy na Facebooku i mojego Instagrama. Linki znajdziecie w opisie.